Lektury Paranormalium.
Dziś w Lekturach Paranormalium sięgniemy do książki Thomasa DeGina Księga Tajemnic 2, wydanej w 1992 roku. Jest to kontynuacja książki Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, którą również prezentowaliśmy na naszej antenie. Ciekawie ujęty zbiór zagadkowych zdarzeń i rzeczy niezwykłych. Domy widma, studnia z nieznanego metalu, potwory z Akambaro, tajemnica ludzi w czerni, żywe dinozaury, nawiedzona plebania, niesamowite obiekty podwodne, elektryczny duch z Rosenheim oraz kilkadziesiąt innych niepokojących i tajemniczych faktów. Książkę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Modele samolotów w starożytności. Egipt jest wieczny. Jasne, słoneczne niebo, od wieków płynące wody Nilu i miłujący pokój lud. Z połączenia tych trzech elementów powstała wielka, stara kultura, która być może dokonała wynalazku latania. Historia tego wynalazku mogłaby zaczynać się od obserwacji Słońca, jego drogi zza wschodniego horyzontu, przez środek nieba, aż do zniknięcia na zachodzie. Śledzili jego codzienną podróż z murów świątyń, widząc je jako uskrzydloną tarczę lub skrzydlatego skarabeusza, który zrodzony z ciała Nut, bogini symbolizującej niebo, frunie po nim, by wrócić na łono swojej astralnej matki, a następnego dnia na nowo obdarować świat ciepłem i światłem. Idea latania pojawiła się w pisanych źródłach egipskich już 2400 lat przed naszą erą. Bóg Słońca Re odbywa w niebiańskiej barce codzienną podróż przez firmament w towarzystwie wszystkich kiedykolwiek panujących w Egipcie królów i egipskiego ludu. Niebiańskie barki to poruszające się w powietrzu pojazdy. Frunęły one do horyzontu, gdzie mieszkał bóg Horus. Symbolizował go dwuskrzydły sokół. W cztery natomiast skrzydła wyposażeni byli przedstawieni pod postacią ludzi lub zwierząt bogowie wiatrów. Wschodniego, zachodniego, północnego i południowego. Ich zadanie polegało na wytwarzaniu wiatru i ustalaniu jego kierunku. Najbardziej zadziwia postać wiatru północnego. To dwupłatowiec. Czy to tylko zwariowany wymysł żyjącego w starożytnym Egipcie artysty? Z czasów rozkwitu państwa egipskiego, 1085 do 341 roku przed naszą erą, zachowało się wiele misternie wykonanych w brązie figurek przedstawiających uskrzydlone bóstwa. Jedna z tych niezwykle interesujących figur wyobraża uskrzydlonego młodego mężczyznę z wyciągniętymi ramionami i czterema skrzydłami, po dwa z każdej strony. Dodatkowo ma on jeszcze jedną parę ramion z przodu i kark ze skrzydłami sokoła. Widocznie autor chciał poprzez tę wielość skrzydeł i wyciągnięte ramiona wywołać wrażenie, iż mężczyzna ten fruwa. W piśmie staroegipskim istnieją różne słowa i symbole oznaczające latanie. Każde z nich oznaczone jest symbolem ptaka lub skrzydła. Słowo kema, co znaczy rzucony pręt lub bumerang, przedstawiane jest jako frunąca kaczka. Starożytni Egipcjanie znali bowiem bumerang, mający formę skrzydła z zagięciem, umożliwiającym powrót do rzucającego. W owym czasie działało wielu nadzwyczajnych ludzi nauki, jak choćby Heron z Aleksandrii, który zasłynął wieloma wynalazkami. To on wynalazł pierwszą na świecie turbinę. Najbardziej godna uwagi jest jednak maszyna jego konstrukcji, która za pomocą mieszanki sprężonego powietrza i pary wodnej poruszała skrzydła modelu ptaka. Za właściwego jednak wynalazcę modelu samolotu uważa się człowieka o imieniu Paddy Mann, żyjącego u schyłku tzw. epoki nauki, między 300 a 250 rokiem przed naszą erą. Całokształt rozwoju techniki zainspirował go do skonstruowania wielu zróżnicowanych modeli samolotów. Jeden z nich, wykonany z drewna morwowego, znajduje się dziś w Muzeum Kairskim jako eksponat oznaczony numerem 6347. Jest to jednopłatowiec o skrzydłach wykonanych z jednego kawałka drewna. Ich rozpiętość wynosi 18 cm, przy czym najgrubszy odcinek znajduje się po środku. Im dalej od kadłuba, tym stają się one węższe. Ich aerodynamiczny kształt i forma odpowiadają obrysom skrzydeł samolotów współczesnych. Kadłub, wykonany z tego samego co skrzydła materiału, mierzy od dzioba do końca ogona 14 cm i jest również znakomicie uformowany pod względem aerodynamicznym. Dziób samolotu ma kształt piramidy. Po prawej stronie namalowane jest oko. W najgrubszym miejscu kadłuba, w górnej jego części, znajduje się prostokątne wycięcie, w którym mocuje się skrzydła. Połączenie skrzydeł i kadłuba tworzy jedną gładką powierzchnię. Najbardziej charakterystycznym elementem modelu jest jego ogon, prosto umieszczony statecznik pionowy o wymiarach 3 na 4 cm. Wyłamany dolny róg jest prawdopodobnie miejscem, gdzie umieszczone były stateczniki poziome. Wynalazca i konstruktor modelu musiał poświęcić wiele czasu na studiowanie lotu ptaków, formy ich skrzydeł i kształtu ciała, a także współpracę tych elementów. Współcześni specjaliści z zakresu aerodynamiki i inżynierii lotniczej badający wykonany przez Padimena model twierdzą, że jest to wierne odwzorowanie samolotu, choć nie brak w świecie dyskusji na ten temat. Na zabytkowym, pochodzącym z XI wieku przed Chrystusem obrazie, oblężenie Antiochii, dostrzec można ogromny, zaopatrzony w potężny łuk, trójnóg. Maszyna ta bombarduje fortecę za pomocą ognistych ptaków, prawie identycznych z modelami samolotów z czasów faraonów. Opisany wyżej eksponat nie stanowi jednak odosobnionego przypadku. W kolumbijskim State Bank w Bogocie przechowywany jest przedmiot przez wiele lat uważany przez archeologów za ozdobę związaną z wierzeniami religijnymi Majów. Badania przeprowadzone przez Nowojorski Instytut Lotnictwa wykazały jednak, że ten zabytkowy wytwór sztuki ma wiele cech wskazujących na to, że jest modelem samolotu. Posiada dwa płaty nośne, delta, oraz dwa stateczniki poziome w tylnej części. Jest to konstrukcja stosowana współcześnie, a cały szereg podobnych modeli znalezionych podczas prac archeologicznych w Ameryce Południowej znajduje się w państwowych i prywatnych zbiorach muzealnych w różnych częściach świata.
Lektury Paranormalium.
Potwory z Akambaro. W lipcu 1945 roku Waldemar Hulsrud, handlarz z miejscowości Akambaro w Meksyku, jechał konno przez wzgórze górujące nad miastem, gdy nagle zauważył kilka skorup, które musiały wypłynąć na powierzchnię w okresie pory deszczowej. Ponieważ interesował się starożytnymi zabytkami meksykańskimi, zwrócił się do miejscowego murarza Odilona Tinajero z prośbą, by ten przeszukał teren i przyniósł wszystko, co znajdzie. Tinajero znalazł widocznie dużo glinianych ciekawostek, gdyż kolekcja zgromadzona przez Hulsruda od 1945 do 1952 roku zawiera dziś ponad 30 tysięcy sztuk. W rzeczywistości wszyscy archeolodzy uważają je za falsyfikaty, mimo że prawie żaden z nich nie zadał sobie trudu, by chociaż im się przyjrzeć. Tymczasem istnieją podstawy, by uznać tę kolekcję za jedną z najbardziej niezwykłych osobliwości archeologicznych na świecie. Tych kilku nielicznych archeologów, którzy obejrzeli kolekcję, w największe zakłopotanie wprawiły posążki wyobrażające prehistoryczne gady. Niektóre figurki wydają się przedstawiać dinozaury i plezjozaury, które, zgodnie z przyjętymi poglądami, zniknęły z powierzchni Ziemi jakieś 70 milionów lat temu i starożytni Indianie z Meksyku w żaden sposób nie mogli wiedzieć, jak one wyglądały. Ludzie naszych czasów znają je oczywiście z książek i filmów. Jedną z najbardziej fantastycznych cech tej kolekcji jest jej niezwykła różnorodność. Wśród ponad 30 tysięcy wyrobów nie ma jednego dubletu. Niektóre są do siebie podobne, lecz nie ma dwóch identycznych. Zdumiewająca zaiste musiała być wyobraźnia zaangażowana w tworzenie wszystkich tych przedhistorycznych zwierząt, człekopodobnych figurynek, posążków mumii, całych grup ludzi i zwierząt grających jakąś rolę w scenie. Obiegowa teoria, według której wielkie gady wyginęły 70 milionów lat temu, a człowiek pojawił się na Ziemi niedawno, wydaje automatycznie, zdaniem większości naukowców, skazujący wyrok na statuetki i płyty, przedstawiające ludzi w towarzystwie owych gadów. A skąd Indianie mieliby znać wełnistego nosorożca, konie i wielbłądy amerykańskie i temu podobne, skoro wyginęły one przy końcu Pleistocenu 10 tysięcy czy 12 tysięcy lat temu? Na jednej z płyt znajduje się pośrodku zwierzę wyglądające na dinozaura. Po lewej jest plezjozaur, a między nimi maska przypominająca grecką gorgonę. W górnym rzędzie widać słonie, z prawej strony figurkę kojarzącą się ze starożytnym Dalekim Wschodem, a ponadto cały rząd mumii. Niektórzy twierdzą, że nagromadzenie na jednej płycie tylu różnych okresów historycznych i elementów rozmaitych kultur wyraźnie wskazuje na współczesne oszustwo i trudno tym opiniom odmówić słuszności. Jednakże, jeśli są to falsyfikaty, to po co je sporządzono? Trzeba było wielu lat ciężkiej pracy, by zgromadzić tę kolekcję. Liczne przedmioty, takie jak mumie, fajki i temu podobne, są zręcznie uformowane, wyrzeźbione i emaliowane, co świadczy, że ich wyrób był dziełem doskonałego artysty. Jules Rudd dawał Tinacherowi 1 peso za każdą całą figurkę, którą mu przyniósł. Niejednokrotnie były one rozbite i sklejone na nowo, choć sam zleceniodawca nigdy nie asystował przy wykopywaniu żadnej z nich. W ciągu 7 lat pracy Tinachero otrzymał 30 tysięcy pesos i gdyby były to falsyfikaty, fałszerze zrobiliby kiepski interes. Mogliby prawdopodobnie zarobić znacznie więcej, sprzedając je po prostu jako meksykańskie osobliwości. Wrogowie Jules Rudda co jakiś czas przekazywali informacje osobom prowadzącym badania, na przykład Charlesowi Hapgoodowi, że znają w mieście rodzinę fabrykującą owe przedmioty, ale nigdy nie potrafili podać ani nazwisk, ani adresu pracowni. Chociaż byłaby to dla nich doskonała okazja, by zniszczyć Jules Rudda, nigdy nie udało się odnaleźć owej tak utalentowanej rodziny. Jules Rudd wspomina, że pewnego razu próbowano podrzucić mu oczywisty falsyfikat. Charles Hapgood asystował przy wykopaliskach przeprowadzonych w miejscu, gdzie stał dom, zbudowany co najmniej przed 25 laty. Mieszkał tam szef policji z Akambaro i nic nie wskazywało, aby ktoś mógł cokolwiek schować pod budynkiem. A mimo to, w czasie przekopywań odnaleziono 44 obiekty podobne do tych, jakie posiadał Jules Rudd, a ponadto różne inne przedmioty pochodzenia indyjskiego. Z obszaru o powierzchni 2 hektarów, obecnie zajętego przez baraki bezdomnych, zostały wydobyte także inne przedmioty, podobne do kolekcji Jules Rudda. W 1950 roku Charles D. Peso z Arizonskiej Fundacji Indian Amerykańskich wyraził swoją opinię na temat afery z Akambaro w publikacji Gliniane potworki z Akambaro w czasopiśmie Archaeology. Spędził on na miejscu wykopalisk popołudnie i ranek następnego dnia, obserwując Tinachera oraz jego pomocnika podczas wydobywania z ziemi kilku przedmiotów i stwierdził, iż odkrył dowody oszustwa. Jednakże w całym jego artykule można wyczuć tendencję, iż autor postanowił odnaleźć te dowody za wszelką cenę. Inni uznali wywody Deepesa za kłamstwa lub ględzenie durnia. Utrzymywał on, że na żadnym z przedmiotów nie można dostrzec śladów wskazujących, że były zakopane w ziemi dłuższy czas. Jednakże Charles Hapgood i Ivan Sanderson znaleźli całe przedmioty oraz fragmenty figurek z osadem stwardniałej ziemi, śladami drobnych korzeni, wklęsłościami wypełnionymi ziemią i piaskiem, co wskazuje na ich długotrwały pobyt w ziemi. Hapgood zwraca też uwagę na stosowany przez poszukiwaczy zwyczaj ponownego zakopywania przedmiotów już wykopanych, by uniemożliwić nocne rabowanie dzieciom z sąsiedztwa, który to zwyczaj mógł wprowadzić w błąd Deepesa. A w każdym razie Deepesa skomplikował jednocześnie sprawę, mówiąc, że owe figurki z ceramiki przedstawiają brontozaura, tyranozaura, stegozaura, trachodonta, dimetrodonta i inne gady mezozoiku, ponieważ kiedy Hapgood przedstawił zdjęcia setek tych gadzich figurek doktorowi Romerowi, profesorowi zoologii na Uniwersytecie Harvarda, ten ostatni oświadczył, iż nie należą one do żadnego rodzaju dinozaurów. Widocznie Deepesa nie potrafił rozpoznać tyranozaura. Przy wykopaliskach asystowali także inni naukowcy. Raymond Barber, mineralog z Muzeum w Los Angeles oraz I. Noguera z placówki do spraw przedhiszpańskich zabytków w Meksyku nie znaleźli żadnego dowodu fałszerstwa. Jednakże ten ostatni opowiedział się później za możliwością oszustwa tylko na tej podstawie, że nie mógł pojąć, w jaki sposób figurki gadów przedhistorycznych mogły być pomieszane z posążkami ludzi. W 1968 roku Charles Hapgood otrzymał kawałki figurki, w której w momencie jej kształtowania zostały zamknięte cząsteczki materii organicznej. Kawałki te zostały we wrześniu przesłane do laboratorium zajmującego się datowaniem za pomocą metody węgla radioaktywnego w Westwood w stanie New Jersey. Rezultat był zdumiewający. Wiek materii organicznej wynosił 3590 lat z dopuszczalną odchyłką plus minus 100 lat. Oznacza to, że albo przedmiot został wykonany około 1600 roku przed naszą erą, albo że jakiś tubylczy artysta meksykański był na tyle przebiegły, by wetknąć trochę bardzo starej materii organicznej do niektórych posążków. Ta druga hipoteza wydaje się podejrzana, jako że datowanie metodą węgla radioaktywnego zostało wynalezione dopiero około 1940 roku i w 1952 roku, czyli wówczas, kiedy zakup figurynek został wstrzymany, nie było wcale rozpowszechnione. Być może interesujący wyda się fakt, iż wiek ustalony na 3600 lat, to jest na rok 1600 przed naszą erą, trafia na ten dziwny okres między 1700 a 1500 rokiem przed naszą erą, kiedy to miało miejsce kilka ważnych wydarzeń. Na Morzu Śródziemnym eksplodowała wulkaniczna wyspa Santorin, upadły cywilizacje Krety i Egiptu, a także kultura Doliny Indusu. Liczne opowieści na temat tych wypadków dotarły aż do naszych czasów. Jeśli datowanie umieszczające figurki Sakambaro w tym okresie jest poprawne, to czy nie mógłby istnieć związek między upadkiem tych cywilizacji a dziwnym rozkwitem kultury Hulsruda w Meksyku? Generalnie rzecz biorąc, figurki zwierzęce często są wymodelowane z doskonałym wyczuciem ruchu i można zazwyczaj ustalić, kogo przedstawiają, jednakże mało jest szczegółów. Na przykład jedna z figurek z całą pewnością ma kształt słonia, podobnego do słonia azjatyckiego, lecz żaden szczegół nie jest zarysowany dokładnie. O ile faktycznie miałby to być słoń azjatycki, to wydaje się wątpliwe, by starożytni mieszkańcy Meksyku mogli oglądać go na własne oczy. Bardziej prawdopodobne jest, że mogli widzieć żywego mamuta, którego jednak figurka nie przypomina. Pewne jest w każdym razie, iż w roku 1913 na głównym placu w mieście Acambaro znajdowała się fontanna wsparta na prymitywnym posągu słonia. Inną osobliwością kolekcji są legendarne zwierzęta, których poszczególne części ciała są pomieszane na różne sposoby. Niektóre postacie ludzkie mają języki rozszczepione, dłonie i stopy płetwiaste i temu podobne. Pełna swoboda rozgorączkowanej wyobraźni. Hulsrud wyraził własny pogląd, jakoby owa tajemnicza kolekcja należała do Azteków i pochodziła z Atlantydy. Kiedy Hiszpanie przybyli do Meksyku, kolekcja została przeniesiona do Acambaro i zakopana przez Azteków. Ta niepokojąca historia z Akambaro wydaje się ciągnąć bez końca. Charles Hapgood asystował także przy innych pracach wykopaliskowych, podczas których wydobyto taraskańskie wyroby garncarskie oraz ogromną czaszkę znalezioną na znacznej głębokości połączoną z wielkim płaskim kamieniem. Można przypuszczać, że była to czaszka mamuta, gdyż takich skamielin pełno jest w okolicy. W istocie szkielet mamuta został odnaleziony zupełnie blisko miejsca, skąd pochodziły czaszki z płaskim kamieniem, co pozwala sądzić, iż ludzie z tych okolic mogli mieć jakiś udział w zakopywaniu mamuciej czaszki. Odkryto także coś zupełnie niezwykłego. Schody, które zagłębiały się w ziemię. Pułkownik Maskis, na którego terenie prowadzono badania, przypomniał sobie, że w czasie poprzednich wykopalisk znalazł ślady podziemnego tunelu, wyżłobionego w głębi wzgórza. Schody były zawalone ubitą substancją wulkaniczną i chociaż poświęcono wiele czasu i użyto różnych sposobów, nie dało się drążyć dalej. Można zadać sobie pytanie... Co znajdowało się na końcu schodów wbijających się we wzgórze, skoro sama tylko powierzchnia wzgórza kryła w sobie tyle dziwnych rzeczy? Jaki wniosek można wysnuć? Istnieje wiele danych wskazujących, że figurynki z Akambaro z powodzeniem mogą być prawdziwymi antykami. Jednakże trudno się zgodzić z tym, że w starożytnym Meksyku istniała indiańska kultura, która miała rozległe wiadomości na temat wielkich gadów mezozoicznych i zwierząt z Pleistocenu, mimo że zęby Equus conversidens Owen, konia wymarłego w tym okresie, bezsprzecznie znajdują się pośród eksponatów. W jaki sposób wmieszały się one do kolekcji? Czy Indianin ze starożytnego Meksyku wydedukowałby obraz konia na podstawie wyglądu jego zębów? Czy mógł widzieć go żywego? A może autentyczne zęby konia sprzed kilkunastu tysięcy lat zostały podrzucone przez oszustów w celu podniesienia wiarygodności produkowanych przez nich falsyfikatów? Najtrzeźwiejszy wniosek, jaki może wyciągnąć z całej tej historii myślący krytyk, brzmi następująco. Kolekcja Hulsruda jest zarazem i autentyczna, i fałszywa. Przedmioty przedstawiające gady mezozoiczne są spreparowane przez oszustów. Obiekty datowane na 2000-lecia przed naszą erą wydają się być autentykami, zaś co do figurek i rycin przedstawiających zwierzęta z Pleistocenu, na dwoje babka wróżyła. Może wiedza o wyglądzie tych zwierząt przetrwała jednak w jakiś sposób do czasów, kiedy powstawały pierwsze rozwinięte kultury Ameryki. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Thomasa DeGina Księga Tajemnic 2. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium.
Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.